Debata 9.3 w studiu. Piotr Wojciechowski, były wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI i członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI i szef Fundacji Reduta PWPW, czy były szef?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na dzisiejszy dzień obecny szef, prezes Fundacji Reduta PWPW.
Prezes Fundacji Reduta PWPW, chociaż za kulisami władzy toczy się walka między frakcjami i pan prezes ofiarą tej wojny paść może.
No, powiem tak, no po owocach zobaczymy, tak?
Duże zamieszanie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Nie wiadomo, gdzie jest pełniący obowiązki prezesa pan Siwek. Jest na zwolnieniu. Staraliśmy się z...
Pan Jakub Skiba.
Jakub Skiba, przepraszam.
Nie pełniący obowiązki, tylko...
A już jest oficjalnie, tak?
Od dawna prezes zarządu PGZ, tak jest.
Przez chwilę był pełniącym obowiązki pan Jakub Skiba, od wielu lat człowiek związany z obecnym szefem MON, ale jest na urlopie, nie udało się z panem Jakubem Skibą skontaktować i porozmawiać. Do fundacji, do działania fundacji wrócimy, jeśli pan pozwoli, jeszcze w tej rozmowie, ale przed nami książka, wydawnictwo Znak, Antoni Macierewicz, biografia nieautoryzowana, ale książka nie jest pana autorstwa.
Nie, nie jest mojego autorstwa. Tą książkę niedawno przeczytałem dosyć uważnie.
Anna Gilewska, Marcin Dzierżyna.
Tak, dziennikarze tygodnika Wprost są autorami tego. No i powiem tak.
Mamy wysyp książek o Antonim Macierewiczu ostatnio.
Znaczy to jest druga książka po panu Piątku. No i uprzedzając takie pytanie o mój stosunek do tego dzieła, to tak w skrócie mogę powiedzieć, że to jest Piątek 2.0 wersja soft.
Dlaczego soft?
Dlatego soft, dlatego że...
Sugestie są bardzo jasne.
To jest książka absolutnie tendencyjna, gdzie źródła, czy osobowe, czy dokumentacyjne, zostały w sposób tendencyjny, skandaliczny dobrane po to, żeby namalować jak najgorszy obraz Antoniego Macierewicza. A dlaczego 2.0 i soft? Dlatego że ona jest podlana słodkim sosem quasi warsztatu naukowego. To znaczy czytelnik znajdzie szereg przepisów, odnośników, bibliografię na końcu, bogatą dosyć, ale mam wrażenie, że autorzy albo jej nie przeczytali, cytowanej biografii, a na pewno, jeżeli przeczytali, dobrali ją w sposób tendencyjny. Ja od razu zastrzegam, że mimo tak wielu osób z nazwiska, imienia wymienionych, bądź anonimowych, jeszcze większej liczby, która złożyła się na tą książkę dla autorów, ja nie zostałem doproszony do tego, żeby komentować te wydarzenia, w których współpracowałem razem z Antonim Macierewiczem. Jestem tam parokrotnie wymieniony ze względu na dosyć ważne i istotne dla polityki polskiej, czy Polski w ogóle, projekty, których uczestniczyłem, począwszy od 92 roku, związane z wykonaniem i przygotowaniem do wykonania uchwały lustracyjnej z 28 maja 1992 roku, mojej pracy jako eksperta stałego w Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen, czy też likwidacji wojskowych służb informacyjnych w obu tych gremiach, które pan miał
przyjemność wymienić.
Dokładnie tak. I to jest bardzo ważne, muszę panu powiedzieć, bo stopień bredni, który ja tutaj zauważyłem, no jest wykraczające poza pewną jakimś szacunek dla siebie autorów po prostu.
To jeszcze wróćmy do, zanim przejdziemy do tego, co tam zostało napisane o Komisji Likwidacyjnej, Komisji Weryfikacyjnej przy WSI, czy dotyczącej WSI, to główna teza, która jest forsowana w mediach z tej książki, jest wyjęta, to jest teza o tym, że sugestia, że Antoni Macierewicz był agentem SB.
No to jest sugestia, jest insynuacja jest bardzo mocna i to, proszę pana,
oparta jest to w zasadzie na czym?
Znaczy oparta na manipulacji, żonglowaniu źródłami i, tak jak mówię, tendencyjnym ich dobieraniem, tak? Mamy taką to sytuację, że wprost przywołuje się poglądy wyartykułowane parę lat temu przez profesora Friszkę, jakoby Antoni Macierewicz w latach 68-68 roku przy wydarzeniach marcowych, gdzie został zatrzymany jako jeden z wielu z grup, miał do protokołu więcej powiedzieć przysłuchiwany służb bezpieczeństwa niż powinien. To jest taka pierwsza rzecz. A druga, no muszę panu powiedzieć, to rzeczywiście mnie powaliło. Otóż zabieg zastosowany na końcu książki jest taki, że autorzy szacowni cytują jakiegoś anonimowego, super profesjonalistę, oficera służb specjalnych, który opowiada o przypadku Kima Philby'ego. Jednego z członków piątki Cambridge, jeden z najsłynniejszych agentów sowieckich wbitych w MI6, polegającym na tym, proszę tutaj słuchać, to jest takie mrugnięcie okiem do czytelnika, bo potem jest kropka, zaraz co powiem, że Kim Philby był agentem komunistycznym służb sowieckich, ale on był antykomunistą w tych służbach po to, żeby się piąć na szczeblach kariery w MI6 i objąć szefostwo kierunku wschodniego. Tego wschodniego, który miał zadanie infiltrować Sowietów i łapać agentów. I to jest, rozumie pan tę insynuację, jedna z najbardziej bezczelnych, chamskich insynuacji, jakim ja spotkałem się, ja powiem tak, tygodnik nie Urbana, takich narzędzi ja nie pamiętam w każdym razie, żeby stosował, tak? I to jest książka, która jest sumą tego typu zabiegów, tak? A jeżeli pan pyta o takie przypadki, które ja byłem świadkiem wydarzeń, no to miejmy na przykład 92 rok. W tej książce zawarta jest insynuacja, znaczy właśnie jasno postawiony zarzut, że uchwała lustracyjna z 28 maja 1992 roku, którą przedłożył Sejmowi, a potem Sejm głosował, Korwin-Mikke, była projektowana w MSW. To MSW było autorem pierwotnym tej projektu. I że ponoć, i teraz cytuję, rzekomo znaleziono kilka roboczych wersji tej uchwały u mnie w gabinecie, jako szefa Wydziału Studiów Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza, w mojej szafie pancernej. To jest brednia. Nic takiego nikt nie znalazł i takiego dokumentu nikt nie był. Więcej. Potem przechodzimy na przykład do elementu wykonania tej uchwały. I przedstawia się Antoniego Macierewicza i kierownictwo MSW jako takie bezradne dziecię, które nie potrafi poradzić sobie z tym zadaniem. I jest tam taki zarzut formułowany, że Antoni Macierewicz konsultował sposób wykonania tej uchwały, arcyważnej, no przecież pierwszej próby lustracji w Rzeczypospolitej Polskiej, 2 lata po transformacji ustrojowej, tylko z 2 osobami, Janem Olszewskim, ówczesnym premierem, oraz Piotrem Naimskim, szefem MSW. To jest też brednia. Ja pamiętam nocne narady wielogodzinne w ścisłym kierownictwie resortu spraw wewnętrznych, które dyskutowały włącznie z udziałem bardzo ważnej postaci wówczas i dla Antoniego Macierewicza i kierownictwa ministra spraw wewnętrznych, jakim był mecenas Andrzej Zalewski. Postać ikona, adwokat, karnista lat 80., obrońca wielu osób opozycjonistów, a potem wiceminister w rządzie premiera Jana Olszewskiego, nadzorujący policję i straż graniczną, gdzie wypracowano pewien model z różnych scenariuszy dyskutowanych wykonania tej uchwały. I w tym gremium, oprócz wiceministrów, brał udział na przykład dyrektor gabinetu Arkadiusz Siwko, a także poniekąd ja także brałem udział w tym, jakby to powiedzieć, budowaniu scenariuszy wykonania, możliwych scenariuszy wykonania tej uchwały lustracyjnej. To pokazuje, że tendencyjnie dobierano sobie ludzi, bo kto jest głównym komentatorem, proszę pana, jakby tych wydarzeń? A ubek Andrzej Anklewicz, ubek Jan Lesiak, ubek Gromosław Czempiński.
Ale to, że Lesiak komentuje, to już jest kuriozum. Ta osoba, która inwigilowała prawicę, osoba, która powinna znajdować się w więzieniu, może by już wyszła, tak, ale powinna mieć wyrok karny.
Znaczy, sprawa słynna, tak zwanej inwigilacji, a to nazywam dezintegracji obozu niepodległościowego lat 90.
W demokratycznym kraju służby specjalne chyba nie powinny rozbijać partii politycznych. To nie jest ich zadanie, zdaje się.
W krajach totalitarnych, policyjnych tak, i pułkownik Lesiak został wyjęty, że tak powiem, z tej rzeczywistości, przesadzony do Urzędu Ochrony Państwa i te same zadania wymierzone przeciwko opozycji niepodległościowej, antykomunistycznej, kontynuował w ramach struktury Urzędu Ochrony Państwa i w ramach tej agentury, którą przejął po SB.
Kontynuuje po dziś dzień, co widać po tej książce.
Znaczy, to jest jeden z większych zarzutów formułowanych wobec tych dziennikarzy. Bo tak jak jeszcze rozumiem, staram się jakby zrozumieć całe otoczenie autora pana Piątka, tak? I jego nieukrywaną nienawiść, zaciekłość, która jest chyba na skraju jakiejś psychopatii, psychopatycznych zachowań, zdaje się, że ta osoba się leczyła, czy leczy się psychiatrycznie. To ja jestem w stanie w jakiś sposób usadowić to. I tą osobę. Ja nie mówię o tym dziele i tej książce. No ale my rozmawiamy o dwóch autorach chyba poważnych, no jednak wieloletnich dziennikarzach redakcji Tygodnika Wprost, która się w jakiś sposób szanuje, tak? I teraz sięganie po to, że głównymi komentatorami są ubecy, którzy nienawidzą Macierewicza, czy też komentatorami, którzy cenzurują go działalność osobistą, polityczną i administracyjną, czyli te funkcje w administracji państwa polskiego, której Antoni Macierewicz w ostatnich 25 latach pełnił, czyli Krzysztof Król, tak? Zięć Leszka Moczulskiego, agenta o pseudonimie Lech, tak? Który po prostu nie ukrywa swojej nienawiści i złych emocji do Antoniego Macierewicza. Małżeństwo Wójców, dokładnie to samo. Adwersarzy politycznych, czy też Niesiełowskiego.
A jest tam ktoś, który obecnie, z liderów opozycji, który obecnie jest po prawej stronie, czy są tylko i wyłącznie osoby, które...
Znaczy ja znalazłem tylko anonimowe wypowiedzi takich osoby, tak?
I nie pytano ani Andrzeja Gwiazdy, ani nikogo.
Nie wiem, proszę pytać...
To się w książce
tutaj
nie znalazło.
Proszę pytać
Ale tak czy inaczej w książce tego nie ma.
Znaczy nie ma, bym powiedział, nie są to zrównoważone źródła, tak? To znaczy przy całym spektrum, tak? No jeżeli mówię, książka ma jak być podlana sosem tego warsztatu naukowego, no to musi być zachowany pluralizm źródeł i weryfikacja tych wrócie. Znaczy, jeżeli bierzemy Andrzeja Anklewicza, jeżeli insynuujemy, że Antoni Macierewicz działał na szkodę interesu polskiego, a na korzyść GRU, ponieważ Andrzej Anklewicz miał być, czy był, jakby to powiedzieć, no, zaangażowany w kombinację operacyjną związaną z aresztowaniem potem agenta Zielińskiego i skazaniem go na 9 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej, no to niepowiedzenie czytelnikowi, że Andrzej Anklewicz, żeby uratować polityczny byt Józefa Oleksego, przyjął na siebie, że to on był Olinem, no jest kompromitacją. Ponieważ to unieważnia wiarygodność Andrzeja Anklewicza. No ale już wzięcie jako wiarygodnego źródła informacji co do ocenzurowania zdrowia psychicznego Antoniego Macierewicza, funkcjonariusza SB, który się posługiwał takimi metodami dyskredytacji jeszcze w latach 80. 70. No przecież jest kompromitacją.
Dlaczego takie książki teraz się pojawiają i książka pana Piątka i teraz ta książka Dziennikarzy Wprostu?
Wie pan, zaskoczę pana. Najłatwiej odpowiedzieć, bo Antoni Macierewicz był, jest, może być niebezpieczny dla tego układu. Ale ja powiem też o słabości prawicy polskiej, która oddaje pola. Takim ośrodkom, takim ludziom i takim narzędziom. To znaczy nie potrafi jakby narzucić własnej narracji. I tutaj przykład jest na przykład z historią Komitetu Obrony Robotników, których współzałożycielem, ale jedynymi pomysłodawcami był Antoni Macierewicz, Piotr Najmiński. Oddali za darmo te dwie osoby, są odpowiedzialne, ja to powiem wprost, odpowiedzialne za to, że za darmo oddały pola budowania historii i narracji historycznej tego bytu politycznego w opozycji w reżimie komunistycznej lewactwu, czyli Adam Michni, Jacek Kurń. I to jest konsekwencja
jedynymi,
tego.
I Piotr Naimski, i Antoni Macierewicz są jedynymi dwoma żyjącymi jeszcze osobami, które podpisały akt założycielski KOR-u, tak? Bo Antoni, że Adam Michnik, Antoni to jego młodszy syn, Adam Michnik nie, zresztą podobno Antoni Michnik ma imię właśnie po Antonim Macierewiczu, takie legendy chodzą. Adam Michnik dopiero potem się dołączył do KOR-u, tak? Nie był
założyciel. Był za granicą, oczywiście, że tak, no, ale to jest jedna książka wydana, jakby to powiedzieć, 2 lata temu, no przy okazji okrągłej rocznicy powołania do życia Komitetu Obrony Robotników, która była celebrowana tutaj bardzo hucznie w Warszawie, ale słabość jakby prawicy polega na tym, że jakby oddaje się pola, to znaczy nie dba się o właściwą narrację, nie dba się o przekaz, nie dba się o prawdę, tak? Gdyby, jakby powiedzieć, ta wyobraźnia skutkowała konkretnymi projektami, czy naukowymi, czy publicystycznymi, mielibyśmy inną obecną sytuację. Dlaczego? To znaczy, że czytelnik nie miałby tylko dwie książki do wyboru, miałby 10. I w ramach pluralizmu mógłby sobie nie dość, że wybrać, przeczytać wszystkie albo część, ale wyrobić sobie zdanie. powiedzmy, quasi-obiektywne na temat tego polityka.
Zresztą wyszła bardzo dobra biografia, chyba nakładem wydawnictwa Arkana, w tej chwili autorki, nie pomnę, o właśnie o Korze. To było w 50. rocznicę.
Dwa lata temu.
Dwa lata temu.
Dokładnie
tak
o tym mówię, tak. Ale to jest jedyna pozycja, prawda?
Jedyna pozycja. Zresztą leży na moim biurku i czeka na swoją kolej. Bóg wie, kiedy się doczeka, bo książek przybywa, czasu jest coraz mniej. Taka informacja na koniec kontrwywiadowcza. Kontrwywiad USA ostrzega przed zabieraniem telefonów komórkowych na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji z powodu ryzyka zhakowania przez cyberprzestępców bądź rosyjskie służby, donosi agencja Reutera. Powinniśmy uważać, czy kibice jadąc na wtorkowy mecz Polska-Senegal powinni mieć się na baczności?
No oczywiście, że powinniśmy się być na baczności. Ja jeszcze tak dopowiem, że to chyba było w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, w drugiej połowie, kiedy Brytyjczycy oficjalnie wycofali z obiegu użytkowników, pracowników administracji publicznej telefony komórkowe produkcji chińskiej, Huawei i chyba tego ZTE. Dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że uznano, że te telefony zawierają tak zwane backdoory i w każdej chwili operatorzy chińscy mogą dokonać jakby przyjęcia kontroli nad tym, ze wszystkimi tego konsekwencjami, lokalizacją, podsłuchem, podglądem, etc. Myślę, że no dla służb rosyjskich pod względem operacyjnym to jest wielkie safari, jeżeli chodzi o łowy agentur.
Czyli teraz będę inaczej patrzył na mój telefon. Odłożę go troszkę dalej.
Najlepiej, żeby obywatele polscy trzymali się ze sobą w grupach, nie chodzili samych.
Właśnie, to takie jeszcze na koniec taki, bo to nie będzie czas świętowania dla rosyjskich służb, tak? Tylko czas
wielkich ciężkiej pracy, absolutnie tak. To jest gigantyczne safari dla Rosjan teraz, dokładnie.
Czyli co, nie chodzić samemu, chodzić w grupach, bo tak. Tutaj jest taka rada, żeby nawet amerykański kontrwywiad mówi, żeby wyjmować baterie z telefonów, żeby nie być podłączonym do sieci. Naprawdę aż tak trzeba uważać, no, gdy każda informacja jest istotna dla wywiadu? Na zwykłego Kowalskiego również, który nie jest ani politykiem.
No, mają służbę tego, co ja pamiętam, odpowiednik NSA w Stanach Zjednoczonych, była FAPSI się nazywa, tak? Ten wywiad elektroniczny. No współczesne narzędzia, wie pan ma przed sobą, ja mam przed sobą komputer, więc z tym można zrobić wszystko. Tak naprawdę, no więc. A database w dzisiejszym świecie są bardzo... To nie jest tylko, jakby to powiedzieć, pod względem wywiadowczym gigantyczna wiedza i walor, ale też i komercyjny.
Jasne, bo to wszystko można sprzedać. Wszyscy dokładnie dobrze wiemy,
tak.
Że...
I sprofilować skustomizować dokładnie, tak, obywatele.
Tak. Wszyscy wiemy, że towary na półkach w hipermarketach nie są ułożone w sposób przypadkowy i losowy, tylko wszystko wynika na...
Z jakiejś analizy.
Analizy i badań psychologicznych nad nami, konsumentami. Piotr Wojciechowski, szef zarządu, prezes Fundacji Reduta PWPW oraz były wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI oraz członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. Był gościem poranka wnet, za co najmocniej.
Panu, dziękuję państwu, dobrego dnia z panem Bogiem. W ogóle bardzo dziękuję, że rozmawia się z panem przy świętym Michał Archaniele i Matką Boską Ostrobramską. To piękna sprawa, takie, że nie wstydzicie się tego.
Takie to jest radio, proszę pana.
Z takim patronem trzeba uważać.
No dobrze, na koniec, co to będzie, co się w tej reducie dzieje, co się w PWPW dzieje?
No powiem tak, jak rozstrzygnięcia nastąpią, to zajmę stanowisko publiczne, to może jeszcze jakby poczekajmy troszeczkę.
Ale to jest wielkie czyszczenie ludzi Antoniego?
Znaczy mamy zjawisko z procesem deantonizacji, rzeczywiście, to prawda. Ono się nie da ukryć, zostało komentowane to, czy obejmę to podmioty NGO, czyli fundacje, no to tak jak mówię, poczekajmy do ostatecznego rozstrzygnięcia i wtedy zajmę publicznie stanowisko.
Już jako do prezesa, co nas czeka, co nam będzie oferować fundacja w najbliższym czasie? Z czym, z jaką ofertą edukacyjną do nas wychodzi?
Oferta edukacyjna nie jest, jakby to powiedzieć, najważniejszą. Dokładnie tak. Natomiast są obchody stulecia niepodległości państwa polskiego. Proszę się rozejrzeć, a czy rzeczywiście mamy już czerwiec? Czy my je celebrujemy? Moim zdaniem nie. I fundacja w naturalny sposób wypełni tę lukę.
to będziemy za to trzymać kciuki. Piotr Wojciechowski był gościem Poranka Wnet. 8:22 na zegarach. Ja znowu zdam się na gust muzyczny Karola Smyka.
Dziękuję bardzo.
No cóż, nie zawsze piosenka może wybrzmieć do końca, ale jeszcze do tej piosenki wrócimy, ale teraz sprawy istotne, bardzo istotne i bardzo, bardzo istotne. Przed nami w studiu profesor Waldemar Paruch, politolog, a obecnie pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw funkcjonowania Centrum Analiz, utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Studiów Strategicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa. Bardzo ładna piosenka to była.
Tak, trochę zmodernizowana i unowocześniona, ale i tak gdzieś tam brzmi przedwojenny sznyt. Centrum Analiz Strategicznych powstaje 14 maja? Nie, 28. Kiedy pan został powołany?
25 kwietnia.
Kwietnia został pan powołany. To już ponad miesiąc pracy i co?
Kończę rozwiązywać problemy natury organizacyjno-formalnej. Każda struktura, którą należy zbudować na styku administracja, polityka, wiedza, nie jest to zadanie łatwe, bo to jest taki trójkąt stosunkowo trudny do połączenia, bo inna jest pragmatyka w zakresie funkcjonowania administracji, inne reguły rządzą światem politycznym, a jeszcze inaczej funkcjonują ci, którzy są nosicielami wiedzy, naukowcy, eksperci, doradcy.
To wszystko się spotka w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM-ie?
Zdecydowanie powinno. To jest istota, żeby taka struktura mogła funkcjonować i realizować swoje zadania. Te trzy elementy muszą się ze sobą spotkać, te trzy czynniki: administracja, wiedza, polityka.
Jest to spotkanie, zespół osobowy jest dobrany?
Trochę inaczej rzecz wygląda, bo proces tworzenia wszelkiej struktury, najpierw jest projekt. Projekt powstał w szczegółach już w roku 2017. Struktura, którą należy zbudować w sensie formalnym, trzeba ją po prostu znowelizować, bardzo wiele podstawowych dokumentów, w oparciu o które funkcjonuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I dopiero później następuje obsada konkretnych stanowisk. Oczywiście zaczyna się od stanowisk kierowniczych, bo buduje się każdą strukturę od góry, nie od dołu. I potem mamy dopiero pozyskiwanie różnego rodzaju pracowników, nowych pracowników, bo należy mieć mapę, jacy pracownicy, jacy eksperci, doradcy, specjaliści są potrzebni.
Głowa siedzi przede mną, głowa Centrum Analiz Strategicznych. Czy już ramiona, czyli szefowie departamentów, biur,
tak,
są,
tak? Tak, departamentów jest 4, dyrektorzy zostali powołani w ciągu ostatnich dni sukcesywnie, w zależności od tego, jaki był ich status. Czy byli już pracownikami kancelarii, czy byli pozyskiwani z zewnątrz?
Ilu jest z zewnątrz, ilu jest kancelarii? Czterech dyrektorów,
bo jest 4 departamenty. 2-2.
2-2, czyli remis. W tym meczu kancelaria premiera, świat zewnętrzny. Kancelaria premiera, reszta świata, mamy 2-2.
Nie w ten sposób. To w zależności od tego, czym się poszczególne departamenty mają zajmować, bo zakres zadań Centrum Analiz Strategicznych jest bardzo szeroki.
Opiszmy te 4 departamenty.
Departament analiz, zbierający różne dane, zasysający te dane z ministerstwa, bo proszę pamiętać, Centrum Analiz Strategicznych nie będzie prowadziło analiz w wszystkich segmentach życia społecznego. To byłoby niewykonane. Należałoby zbudować identyczną strukturę, jakim urzędowe Centrum Studiów Strategicznych, i ona znowu byłaby nieefektywna, bo takowe rządowe Centrum Studiów Strategicznych zasadniczo efektywne politycznie nie było, w wyniku czego partnerami dla tego Departamentu Analiz będą departamenty w ministerstwach i nie tylko, różnego rodzaju podmioty zewnętrzne funkcjonujące w przestrzeni publicznej, zarówno te państwowe, jak i te prywatne.
Ale Departament Analiz będzie robił konkretnie co? Do niego będą wpływać analizy, propozycje z ministerstw?
Nie. Departament Analiz będzie pozyskiwał te materiały wedle ściśle określonego planu. To nie jest tak. Centrum Analiz Strategicznych powstaje po to, żeby niejako z zewnątrz patrzeć na aktywność ministrów, patrząc na projekty, które są przygotowywane, które będą przygotowywane lub które należy przygotowywać, bo jest takie oczekiwanie społeczne lub to wynika z linii politycznej rządu i premiera, bo Centrum Analiz Strategicznych jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a jestem pomocnikiem prezesa Rady Ministrów, co pokazuje ulokowanie tejże struktury. Departament drugi, tutaj kolejność oczywiście dowolna, to nie jest to tak ponumerowane oczywiście, jest to Departament Oceny Skutków Regulacji. Instytucja, która, struktura, która będzie się zajmowała oceną na dwóch etapach procesu legislacyjnego. Etap czas pierwszy jeden, to jest ten moment, właśnie, czas jeden, czas dwa, jak to pan redaktor dobrze nazwał. Pierwsza faza to jest ten moment, kiedy pojawia się z ministerstwa pomysł na przygotowanie aktu normatywnego. Nim on zostanie wpisany do zespołu programowania prac rządu, Centrum Analiz Strategicznych będzie oceniało takową inicjatywę, na ile ona jest opisana, jakie jest uzasadnienie, jakie cele ma realizować, jakie środki się będzie proponowało.
Ile osób będzie w departamencie tym drugim pracować, bo to mamy tych ministerstw kilkanaście. Każdy ma swoje propozycje, marzenia prawne, wpływa do i tam pracują setki, tysiące osób, nad tym pracują. I pojawi się wąskie gardło w Centrum Analiz, trochę, bo wy tego nie przerobicie.
Panie redaktorze, to nie jest tak. Nim ministerstwo zajmie się pracą nad konkretnym aktem normatywnym, to najpierw musi uzyskać akceptację, nazwijmy to merytoryczną, nad tym, czy w ogóle ma nad tym pracować. Czy w ogóle jest decyzja polityczna, że takie projekty mają być w danym ministerstwie opracowywane. Bo można mieć różne pomysły. Partia polityczna, która wygrywa wybory, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona, która wygrała wybory, wygrała w oparciu o pewien program. Ten program oczywiście aktualizuje wraz z rządzeniem, no bo wiadomo, program był pisany w 2014 roku, obietnice wyborcze były w 2015, mamy rzeczywistość, która się nam zmieniła. Także to wygląda w ten sposób. Proszę pamiętać, że chodzi o ocenę pewnej spójności, tam będzie Wydział Programowania i Spójności, Koordynacji, przepraszam, i Spójności. Jest pytanie o to, na ile z tych uzasadnień wynikają takie i właściwe cele polityczne, które dany projekt normatywny ma realizować, że czy są właściwie zaprojektowane środki, czy za pomocą tych środków można zrealizować ten cel, bo być może za pomocą tych środków się nie da tego celu zrealizować. Tu nie chodzi o to, żeby zastępować ministerstwa w bardzo ważnej takiej pracy, która polega na tym, żeby w ogóle przygotowywać akty normatywne. Tu Centrum Analiz Strategicznych nikogo nie będzie wyręczało, nikogo nie będzie zastępowało, będzie wzmacniało, optymalizowało procesy decyzyjne, niejako patrząc trochę z zewnątrz. Niekiedy w resortach można nie widzieć pewnego rodzaju konieczności, determinat i zagrożeń.
Kiedy już pan podbije pieczęć pod tym aktem, że to jest okej, to jest mniej więcej w kierunku działań rządu i w zainteresowaniach Rady Ministrów, wraca to do ministerstwa i potem jeszcze raz...
Tak, gospodarzem jest projekt, oczywiście opracowuje projekt ustawy, potem się odbywają uzgodnienia międzyresortowe, tak jak to standardowo się dzieje w systemie, tu w Polsce funkcjonuje.
I ta ustawa jeszcze do was wraca.
Wraca do nas już w wersji gotowej i nim będzie procedowana na stałym komitecie Rady Ministrów, będzie uzyskiwała drugą opinię. Na ile to, co trafiło jako produkt gotowy, zgadza się z tym, co pierwotnie proponowano zrobić. Tym, że tutaj CAS będzie partnerem dla resortów. To raczej będzie zwracał uwagę na to, żeby uzupełniać, ewentualnie poprawiać, skorygować, wyjaśnić, jeżeli jest jakiś problem.
Ale to po co w takim wypadku komitet stały?
Komitet stały to już jest dyskusja...
Między innymi tym
komitet
zajmował.
Stały... Nie, moment. Komitet stały podejmuje decyzję o skierowaniu projektu ustawy na obrady Rady Ministrów i musi mieć materiały merytoryczne. No w oparciu o coś członkowie Komitetu Stałego podejmują decyzje. Stały Komitet Rady Ministrów to jest miejsce dyskusji, debaty i pewnego wypracowywania kompromisu, porozumienia między poszczególnymi resortami. Im więcej tutaj elementów wiedzy, tym lepiej dla projektu ustawy, który trafi na Radę Ministrów.
Ale to by wykazywało, że cały dotychczasowy system był nieefektywny od konsultacji międzyresortowych poprzez Komitet Stały, Radę Ministrów, Sejm, Senat, Prezydenta, że to jest za mało? Czy ta droga musi być jeszcze dłuższa?
Współcześnie w państwach demokratycznych od dobrych 30 lat wyraźnie zmiany idą w tę stronę, że wokół premiera lub kanclerza, w zależności od tego, o jakim wariancie demokracji mamy do czynienia, czy w przypadku prezydenta, jeśli to jest system prezydencki, pojawia się zawsze taka struktura merytoryczna, która jest narzędziem dla premiera, że tak to użyję, oceny tego, co się dzieje w poszczególnych resortach. Na ile jest to spójne, na ile jest to wszystko skoordynowane, na ile to odpowiada danej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że proces stworzenia aktu normatywnego to może być 2-3 lata. W ciągu 2-3 lat może nam się rzeczywistość zmienić i to bardzo zasadniczo. Proszę zwrócić uwagę, co się zdarzyło w ciągu ostatnich 2 lat pod rządami Zjednoczonej Prawicy, co ma olbrzymi wpływ na bardzo wiele działań politycznych. Bezrobocie prawie w Polsce zniknęło. Dzisiaj mamy problem z pozyskiwaniem pracowników.
Tak,
w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, należało zwracać uwagę na to, jak ograniczać bezrobocie. To jest inny problem.
Już w tej chwili, kiedy potrzebna jest szybka reakcja, rząd ucieka się do tak zwanej ścieżki poselskiej wprowadzenia ustaw. teraz będzie jeszcze większa ochota, żeby pana ominąć, żeby nie słuchać tych całych elaboratów i tych mądrości, tylko ciach 15 posłów i jedziemy z ustawą.
Nie, panie redaktorze, oceny wielu działań nie są żadnymi elaboratami. Najważniejsze, celne oceny potrafią mieć 2-3 strony. Tu nie chodzi o to, żeby produkować dokumenty, może przypomnieć sobie poprzednie ciała typu Rządowe Centrum Studiów Strategicznych produkowały olbrzymie dokumenty, bardzo ciekawe, opisywały rzeczywistość, projektowane różne rozwiązania i przepraszam, co? Ostatni z dziennikarzy mnie zapytał, że zaproponowano Donaldowi Tuskowi, żeby Polskę wprowadzić do euro w 2011 roku. Zadaję pytanie, no przepraszam, a weszliśmy do tego euro? Pokazywało to niską skuteczność takich dokumentów. Tu chodzi o to, czy ten dokument nie musi być olbrzymim dokumentem. Centrum Analiz Strategicznych nie będzie publikowało żadnych olbrzymich strategii dla Polski, 300-400 stronicowych. Od tego mamy resort, bardzo dobrze zarządzany, Ministerstwo Rozwoju, które produkuje tego typu plany, projekty, koncepcje, programy, rozwiązania szczegółowe. Czas nie będzie wręczał żadnego resortu. Nie jest od tego.
Jest od oceny merytorycznej projektów i ich zgodności z planami.
I efektywności także, proszę pamiętać.
I efektywności.
A jeszcze jedna uwaga, bo zapytał pan o te projekty poselskie. Proszę pamiętać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość bardzo wiele rozwiązań przeprowadzało z inicjatywy posłów. Ponieważ
nie trzeba konsultacji, to oczywiste.
Nie, to tak, w sensie formalnym tak, ale chodziło o cokolwiek innego. Obiecano Polakom 2015 roku szybkie zmiany. Polacy oczekiwali tych zmian. Wszystkie badania pokazywały, że te obietnice, które PiS złożyło w wyborach, czyli 4 główne obietnice, miały akceptację społeczną. Nie dałoby się tych zmian przeprowadzić klasyczną metodą konsultacji międzyrządowych. One by trwały 3 czy 4 lata i byłyby zasadnicze zmiany w sondażach.
Przed niespełna półtorej godziny na pana miejscu siedział pan poseł Antoni Mężydło i wskazywał, i w zasadzie ciężko było się z tym nie zgodzić, że obecny parlament często przypomina maszynkę do przyjmowania ustaw, a ustawy są robione jak dekrety, czyli że wchodzi do Sejmu bez dyskusji, bez zastanowienia, bez konsultacji publicznych, jest uchwalany i idzie do Senatu, a potem do prezydenta, a pan był doradcą marszałka Sejmu.
Jestem nadal doradcą społecznym.
Jest pan dalej doradcą społecznym. I jak to połączyć? Jak połączyć pana rolę jako szefa CAS-u? I tutaj zastanawiamy się, modelujemy, a z drugiej strony praktyka parlamentarna pokazuje, że czasami prawo uchwalano źle, no chociażby wczorajsza debata nad kodeksem wyborczym. Wiele osób mówiło, nie dacie rady zrobić monitoringu. RODO jest tylko, i pan poseł dobrze o tym wie, że RODO jest tylko przyczynkiem, żeby teraz zmienić, więc praktyka sobie, a teoria sobie, panie profesorze. Tak to wygląda.
Proszę zwrócić uwagę, przy głębokich zmianach, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza, wiele rozwiązań nie da się przetestować laboratoryjnie, bo trwałoby to 5 czy 6 lat. Wtedy faktycznie potrzebne byłyby elaboraty po 300-400 stron, natomiast pewne rozwiązania były konieczne. Dlaczego w przypadku owego kodeksu wyborczego, o którym pan mówi, należało bardzo szybko zareagować? Są pewne wymogi prawne. Natomiast nie można było doprowadzić do sytuacji takiej, jaka zaistniała w 2014 roku, gdzie w wyborach samorządowych pojawiły się olbrzymie zastrzeżenia co do uczciwości, wiarygodności wyników, jakie wyszły z tych wyborów. Tutaj zdecydowanie większość rządowa musiała zareagować. Co do owej dyskusji merytorycznej, to jest oczywiście sprzeczność zawsze między obozem rządzącym a opozycją. Tylko pytanie, czy dyskusją merytoryczną jest to, co się w wielu przypadkach w Sejmie działo. Czy dyskusją merytoryczną w Sejmie nad projektami ustaw był pucz grudniowy w 2016 roku? Moim zdaniem nie.
Mam nie mówić na antenie, to prawda, ale powiem, to prawda. Natomiast oczywiście ja mogę też przywołać wiele z własnej pamięci przykładów, kiedy nie było nawet, już nie z opozycją, ale ze stroną społeczną nie było debat. Chociażby tutaj dyskutowana konstytucja dla nauki nie doczekała się wysłuchania publicznego, bo koalicja rządowa tego na to się nie zgodziła. No, a z drugiej strony przychodzi pan profesor i mówi, teraz powołujemy Centrum Analiz Strategicznych, czy zgrzyta teoria z praktyką nie do końca, moim zdaniem, jest spójna.
Przywołał pan, panie redaktorze, akurat przykład niekoniecznie adekwatny do sytuacji, ponieważ jak powstawała konstytucja dla nauki tworzona, czy napisana w resorcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego? 2-letnie konsultacje.
Ale wysłuchania publicznego nie było.
Moment. 3 projekty opracowywane w drodze konkursu. Z tego, co pamiętam, to chyba minister Gowin mówił o 120 konsultacjach, w których sam uczestniczył. Każdy, kto chciał, się mógł wypowiedzieć. Ustawa dzisiaj, która trafiła i jest procedowana w Sejmie,
jest zupełnie ustawa... inne od
Chwileczkę, moment. Te konsultacje odbywały się ze środowiskami głównie akademickimi, no ona w pierwszej kolejności ich dotyczy, również ze studentami, różnymi gremiami rektorskimi, reprezentatywnymi dla studentów, dla pracowników naukowych. Natomiast w wyniku konsultacji z zapleczem politycznym, jaki się opiera rząd, w tej ustawie jest bodajże 243 poprawki, które w różnych segmentach bardzo istotne tę ustawę zmieniły. I to była ta potrzeba kolejnych zmian. Natomiast można się było z tą ustawą zapoznawać. Ona wisiała w sieci. Można było pisać różnego rodzaju uwagi. Sam jestem profesorem, pracuję na własnym wydziale i pamiętam u mnie dyskusję i to, że moja Rada Wydziału odpowiadała na różnego rodzaju pisma wychodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dobrze, niemniej pytanie, czy aktów, inne pytanie, czy aktów prawnych będzie mniej, czy więcej teraz?
Premier wyraźnie zapowiedział, informacja rządząca zapowiedziała, że nie ma teraz potrzeby przeprowadzania tak głębokich zmian, jakie były w pierwszym dwuleciu. To ja to nazywam okresem trochę romantycznym dokonywania zmian, że będzie tego prawa zdecydowanie mniej. Premier o tym mówił w swoim expose. No i ono będzie wyraźnie podporządkowane, to prawo, co jest regułą polityki, nie ma co tego ukrywać, scenariuszowi i kalendarzowi wyborczemu. Co tego żadnych wątpliwości nikt nie powinien mieć.
Ustaw, mniej posiedzeń Sejmu?
Nie, to nie taka sytuacja, bo proszę pamiętać, że pewnie to ma też wpływ, bo proszę pamiętać, że przy innym ułożeniu posiedzeń Sejmu inaczej się układa praca poselska. Z tego co pamiętam, marszałek Kuchciński to konsultował z przedstawicielami poszczególnych klubów parlamentarnych. Wyraźnie mówił, że nie wprowadzi żadnych rozwiązań zmieniających pracę Sejmu i częstotliwość posiedzeń bez aprobaty tych ciał reprezentatywnych. Proszę pamiętać, że posłowie pracują jak gdyby na trzech poziomach. I tylko jeden widzimy. My widzimy pracę na poziomie sali parlamentarnej i niestety wielokrotnie wypaczaną poprzez to, że są media, że mamy telewizję, kiedy posłowie zachowują wyjątkowo, niektórzy specyficznie, może tak to powiem, raczej wchodzą w rolę aktorów niż parlamentarzystów.
A jeszcze są komisje i zespoły.
Właśnie. I tam się właśnie dokonuje ta istotna, najważniejsza praca. I znowu się pojawia problem. W kilku przypadkach komisje były transmitowane i nagle mamy inny obraz komisji. Nagle posłowie, którzy zachowują całkowicie inaczej, kiedy kamer nie ma, zamieniają się w aktorów. Nie moje zdanie. Nie moja rola jest oceniać, czy dobrym, czy niedobrymi aktorami są, czy komediowymi, czy dramatycznymi. To jest inna sprawa. I mamy jeszcze trzeci obszar pracy posłów. To są okręgi wyborcze. Przecież posłowie muszą rozmawiać ze swoimi wyborcami. Ktoś ich przecież wybrał. Na dodatek mamy konstrukcję prawną, że parlament reprezentuje naród. A posłowie reprezentują każdy z nich z osobna również naród. Niekoniecznie tylko swoich wyborców.
Nie, wszystkich nie ma. Nie ma powiązania w pierwszej Rzeczpospolitej mandatu
oczywiście.
Z ziemskim, co zresztą i słusznie, bo...
No, w nowoczesnych państwach tak nie ma. No.
Tak nie ma i to też nie było z zyskiem dla Rzeczpospolitej obojga narodów. Panie profesorze, konstytucja dla Bielsa to będzie ostatnia ustawa duża, która wejdzie w tej kadencji?
Nie, moim zdaniem nie.
Ostatnia wielka reforma?
Nie, jest jeszcze półtora roku, stosunkowo dużo. Są różnego rodzaju działania, nad którymi rząd się zastanawia, poszczególni ministrowie. Różne projekty są zgłaszane i do zespołu programowania prac rządu i są procedowane w różnych...
Ochrona zwierząt?
To jest inicjatywa poselska, to raczej pytanie do posłów, inicjatorów tego projektu, nie do rządu. Ten projekt ustawy nie wyszedł z rządu.
Jako pan profesor ma intuicję, na pana intuicję, zostanie uchwalona, czy nie zostanie uchwalona ta ustawa, która uderza nie tylko w fermy zwierząt futerkowych, ale także każe chipować wszystkie koty, psy, chomiki, zające.
Moim zdaniem, jeśli ta ustawa będzie procedowana, to będzie ulegała też zasadniczym zmianom. W trakcie dyskusji sejmowej jestem wysoce przekonany, że takowe zmiany będą w tej ustawie dokonywane. W którą stronę? Nie wiem. To jest kwestia dyskusji w Sejmie.
Czyli to nie jest prawdziwe zdanie mówiące, że wchodzimy w okres wyborczych i żadnych wielkich, drażliwych społecznie reform nie będzie.
Zależy, co to jest, na czym polegała drażliwość społeczna.
No, na przykład albo wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Też jest drażliwe społecznie.
Oczywiście, nim będą jakieś ustawy procedowane, jestem przekonany, że będzie wcześniej analiza, jaki jest odbiór społeczny, jaki jest stan społeczny. Proszę też pamiętać, że parlament, politycy, rząd w pewnym sensie konstruuje agendę debaty publicznej. Nie tylko dziennikarze, ale także poprzez inicjatywy polityczne. Politycy też wpływają na to, wokół czego się dyskutuje. I proszę popatrzeć, że niektóre zmiany pewnie nie zostałyby nigdy dokonane, gdyby nie było inicjatywy politycznej. Politycy są po to są wybierani na różne urzędy. rządy po to przejmują władzę, żeby dynamizować rzeczywistość, żeby ją dostosowywać do trendów światowych, do zjawisk, które się dzieją. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele się w świecie zmieniło w ciągu 2 lat. Państwo polskie musi na te zmiany reagować. Proszę zwrócić uwagę, trwały rozwój gospodarczy, te wysokie parametry makroekonomiczne nam zmieniły na tyle sytuację, że Polska nie będzie już w takiej skali biorcą pieniędzy unijnych, ponieważ jesteśmy ofiarami w pewnym sensie swojego sukcesu gospodarczego.
O tym jeszcze dwa słowa powiemy w tej części rozmowy. Na koniec, dekoncentracja mediów padnie ofiarą wyborów, czy państwo ją przeprowadzicie?
Na pewno jest problem mediów w Polsce. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo to sami dziennikarze podnoszą, że pewnie tą kwestią parlament się powinien zająć. Czy się zajmie? Nie wiem. To pewnie będzie wynikało z drobiazgowości analiz szczegółowych. Czas pokaże, zobaczymy, jaka będzie aktywność tych polityków Zjednoczonej Prawicy, które zajmują się tym obszarem życia społecznego, jakimi są media.
Kompromis będzie z Komisją Europejską?
A to pytanie bardziej chyba do Komisji Europejskiej należałoby je zadać. Do Franka Timmermansa, przede wszystkim do Franka Timmermansa, ale przede wszystkim do tych, którzy realnie w Komisji Europejskiej, z której brukselskiej podejmują decyzje. Wyraźnie sygnały, które słyszymy przez ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Strona polska, państwo polskie wykonały już określone działania. Wypowiedzi w Parlamencie Europejskim profesora Zdzisława Krasnodębskiego utwierdziły nas chyba w tym przekonaniu, że realizacja scenariusza, który jest akcentowany przede wszystkim w Polsce, żeby powrócić do sytuacji sprzed 2015 roku, jest nie do zaakceptowania dla obozu rządzącego. Dlaczego? Ważna też informacja. Każda partia, która wygrywa wybory, ma oczywiście legitymację do rządzenia. Ona jest w akcie wyborczym określana zwycięstwem wyborczym, ale proszę zwrócić uwagę, potem mierzymy w demokracji, na ile działania rządu, który wygrał, formacji, która utworzyła rząd i wygrała wybory, są akceptowane społecznie. Akurat w kwestii wymiaru sprawiedliwości akceptacja społeczna jest bardzo, bardzo wysoka.
No dobrze, ale nie daliście się państwo ograć jak państwo, jako rząd szeroko pojęty.
Obóz rządzący.
Obóz tak rządzący.
Jak, no bo próba ogrania oczywiście była, no to nie ma tu żadnych wątpliwości.
Ale jak trampkarzem, że daliście państwo tyle, ile wzięła, a Komisja Europejska jak Andrzej Zamojski w czasach powstania styczniowego brała i nie kwitowała. Brała i nie kwitowała. I nic nie pokwitowała, nie ma kompromisu, a skarga nadzwyczajna jest osłabiona chociażby.
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię w tym samym czasie, co rząd Rzeczypospolitej robił. Budował koalicję, prowadził tak intensywną politykę zagraniczną, żeby domniemane głosowanie owego aktu artykułu 7 w Radzie Europejskiej zostało zablokowane. Że pamiętaj, zawsze było przygotowywanie się do tego scenariusza najbardziej złego dla Polski. To nie jest tak. To owo przewlekanie dyskusji, owe ustępstwa, które strona polska wykonywała, one generalnie reformie wymiaru sprawiedliwości nie zagrażają. Są pewną formą ustępstw oczywiście.
Ale
bez Komisji
negocjacyjnie
Europejskiej.
Negocjacyjnie to chyba nie był najlepszy.
Nie wiem. Ja mam inną ocenę. Jeżeli celem jest porozumienie z Komisją Europejską, a to porozumienie z jednego powodu bardzo istotne, bo dlaczego się to dzieje, co się dzieje na salonach brukselskich, wcale nie chodzi o żadną zasadę praworządności, żadną ochronę praworządności w Polsce. Rozwiązania w Polsce przyjęte są stosowane w bardzo wielu różnych państwach. Nikt tych państw nie piętnuje, nikt ich nie pozywa się z nimi, nie sądzi, nie wskazuje im uchybień w zakresie praworządności. Cel bieżący, maksymalne osłabienie Polski w negocjacjach, jakie się toczą w Unii Europejskiej w kontekście chociażby budżetowych, ale nie tylko, w ogóle osłabienie państwa polskiego w tej rozgrywce międzynarodowej, która się dzieje, a została ona bardzo mocno zdynamizowana przez administrację Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, jak się nam świat zmienił przez 2 lata dzięki Trumpowi.
To prawda, mam masę pytań, a przez moje gadulstwo żeśmy musieli naszą rozmowę skrócić. 9:45, gościem programu był pan profesor Waldemar Paruch, pełnomocnik prezes Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centralnego Centrum Analiz Strategicznych. Nie chodzi o port komunikacyjny, się chciałem rozpędzić. A to też ważna inwestycja, powstanie?
Podkomunikacyjny? Myślę, że tak. Premier włożył w to bardzo wiele energii, prezentując ten projekt. Tylko proszę pamiętać, że to jest na razie wizja, to jest projekt. To jeszcze nie jest rozpisane, kto ma co gdzie budować, w jakim układzie czasowym i tak dalej.
Jarosław Kaczyński już wrócił do pełni władz w partii? Nigdy ich nie utracił?
Nigdy ich oczywiście nie utracił. Nie ma do czego prezes wracać, bo nigdy ich nie utracił. Proszę pamiętać, że pobyt w szpitalu nie eliminuje z aktywności społecznej. Coś na ten temat wiem, będąc dość często w szpitalu. Także to nie jest, proszę państwa, tak. Prezes na pewno te decyzje, które podejmuje, zawsze podejmował, nawet będąc w szpitalu.
A teraz wrócił i będzie bardziej aktywny? Odczujemy to w naszym życiu publicznym?
Niewątpliwie prezes Jarosław Kaczyński jest najważniejszym atutem Zjednoczonej Prawicy, to nie ma żadnych wątpliwości. Najważniejsze decyzje strategiczne powstają zawsze wokół prezesa, czy też podejmowane są bezpośrednio przez prezesa.
A rozmawiał pan profesor z prezesem po wyjściu do szpitala?
Tak, telefonicznie.
I o czym rozmawialiście państwo?
No nie zdradzam rozmów prywatnych, panie redaktorze.
Wiedziałem, że to usłyszę. Pan profesor Waldemar Paruch był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję, do widzenia.